Kochani, mówimy na temat tego, kto jest Twoim królem. Jezus jest Twoim królem, tak jest. I zaczęliśmy od tego ogólnie, że Pan Jezus jest władcą królów ziemi. Mówi Księga Objawienia, pierwszy rozdział. Pan Jezus jest władcą królów ziemi, a to znaczy, że On jest tym, który ostatecznie, kiedy przyjdzie tutaj, będzie sprawował władzę nad wszystkimi krajami i państwami. I zaczęliśmy mówić o Królestwie Bożym. Skoro jest król, no to on ma swoje królestwo. I Pan Jezus, kiedy przyszedł, zaczął głosić Ewangelię Królestwa i mówił, opamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii, przybliżyło się Królestwo Boże. I to Królestwo Boże, jak się okazuje, jest też teraz naszym królestwem, bo kiedy narodziliśmy się na nowo, weszliśmy w to królestwo i teraz jesteśmy obywatelami poddanymi tego właśnie królestwa, Królestwa Bożego. I to Królestwo Boże jest inne od tego królestwa, w którym my dzisiaj żyjemy tutaj na ziemi. Więc my działamy na takich dwóch płaszczyznach. W ciele jesteśmy tutaj na ziemi i funkcjonujemy w tym królestwie. I to królestwo ma swoje prawa, swoje zasady i musimy znać te prawa i zasady, żeby funkcjonować we właściwy sposób w tym królestwie, w tym ziemskim. Prawda? Jedną z takich zasad jest ekonomia na przykład i musisz pracować, żeby mieć pieniądze albo przynajmniej ktoś musi ci dać te pieniądze, ale bez pieniędzy w tym świecie Nie da się żyć, chyba że jest handel wymienny, ale to też jest jakaś tam zasada ekonomiczna. Natomiast w tym Bożym Królestwie obowiązuje inna zasada ekonomiczna. Tam obowiązuje zasada, Bóg jest Twoim źródłem i On jest Twoim zaopatrzeniem i jeżeli będziesz dawał i będziesz miał ochotne serce w tym dawaniu, to Bóg będzie Ci dawał więcej, żebyś mógł dawać więcej. To jest niesamowite. To jest taka zasada Bożego Królestwa. I ona jest bardzo inna od tej, w której funkcjonujemy tutaj na ziemi. A więc to Królestwo Boże ma swoje zasady. I musimy je znać, żeby w nich funkcjonować i żeby to Królestwo Boże manifestować tutaj na ziemi. Amen? A więc kto jest odpowiedzialny za to, żeby te prawa, te zasady się wypełniały w naszym życiu tutaj na ziemi? No każdy z nas, tak? Ja nie jestem odpowiedzialny za to, żeby w życiu mojej żony objawiało się Królestwo Boże, to ona jest odpowiedzialna za siebie, a ja jestem odpowiedzialny za siebie. I fajnie, kiedy idziemy razem, bo wtedy nasza siła jest dziesięciokrotnie większa, bo Bóg mówi, że jeden będzie ścigał 1000, a dwoje będzie ścigało 10 000. Więc kiedy jest małżeństwo w zgodzie, przede wszystkim, kiedy jest małżeństwo i kiedy jest w zgodzie, siła działania Królestwa Bożego w naszym życiu zwiększa się dziesięciokrotnie. I to dotyczy każdej sytuacji w naszym życiu. Kiedy Ela szuka Boga i ja szukam Boga, po prostu rezultaty są takie, że przychodzi tsunami po prostu Bożych błogosławieństw i objawienia i relacji z Bogiem. Inaczej jest, kiedy Ela szuka Boga, a ja nie szukam Boga. Na przykład siedzę w polityce i czytam jakieś tam rzeczy i Ela modli się językami, szuka Boga, a ja tego nie robię, to wtedy zaczyna się taka przepaść między nami i już nie jesteśmy tak bardzo skuteczni, jak moglibyśmy być dla Królestwa Bożego. To nie znaczy, że nie możesz, wiesz, czytać informacji o polityce czy o takich rzeczach. Halo? Tak? Ale kiedy razem szukamy Królestwa Bożego, dzieją się fantastyczne rzeczy. I mówimy o tym tutaj i mówimy też na spotkaniach w środę, że Królestwo Boże objawia się nie tylko w Słowie, ale też w mocy. I o tym mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Poproszę, żeby było otwarte. Drugi rozdział, 4 i 5 werset. I apostoł Paweł mówi do Koryntian. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Jak ważne jest to, żeby nasza wiara opierała się na mądrości Boga i na mocy Boga. Na mocy Boga. Nasza, że tak powiem, religia, czyli chrześcijaństwo, w którym jesteśmy, ono się opiera nie na wymyślonych jakichś teoriach i historiach, ale na mocy Boga. Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. To jest dosyć wyraźny pokaz Bożej mocy. I oczywiście ludzie w to nie wierzą, podważają ten fakt, ale Pan Jezus z martwych wstał i po prostu amen. I można zbadać to logicznie i używając logiki systematycznego jakiegoś tam odrzucania pewnych rzeczy, można po prostu dojść do wniosku, hej, Pan Jezus, albo sobie to naprawdę wymyśliliśmy wszystko, albo rzeczywiście On zmartwychwstał i przede wszystkim to, że On zmartwychwstał i ty w Niego uwierzyłeś, to jest Boży cud i twoje życie się zmieniło. Kiedy uwierzyłeś, to też jest Boży cud i dowód na to, że to jest Boża moc, a nie jakaś wymyślona historyjka o Panu Jezusie, który się w żłóbku urodził, tak, w stajence ubogiej, lichej. A wiecie, że Pan Jezus urodził się nie tylko w tej stajence, ale urodził się bez udziału mężczyzny. I to też jest cud. I musimy w to uwierzyć. Musimy wierzyć, że Pan Jezus został poczęty z dziewicy i że jak umarł, to zmartwychwstał. Bo gdyby nie powstał bez udziału mężczyzny, tylko gdyby mężczyzna zwany Józefem się do tego dołączył, do jego powstania, to Jezus miałby upadłą naturę i nie mógłby nas odkupić. Ale kiedy był z samej Marii, z dziewicy, urodził się bez upadłej natury, dzięki czemu mógł wypełnić prawo, mógł wypełnić to, do czego Bóg go powołał. Diabeł nie mógł go skusić, chociaż próbował, co nie znaczy, że Jezus nie był poddany temu kuszeniu, bo kuszenie ma moc wtedy, kiedy rzeczywiście jest pokuszeniem. Tak? Są rzeczy, którymi nie możesz być skuszony. Na przykład mnie można by było skusić taką sałatką ze szpinakiem, ja bardzo lubię, ale dla niektórych szpinak w ogóle nie istnieje i mógłby nie istnieć i rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Czy mam jeszcze jakieś analogie tutaj, porównania robić? A więc Boże Słowo mówi, że nasza wiara ma się opierać na ukazywaniu ducha i mocy. A więc jak ważne jest to, żebyśmy my jako chrześcijanie chodzili w duchu i w tej mocy Ducha Świętego w naszym życiu. I później jest dwie strony dalej, jest czwarty rozdział i 20 werset, gdzie Paweł mówi, Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. I jest to odpowiedź na pewne rzeczy, które się działy w Koryncie, gdzie apostołowi Pawłowi zarzucano różne tam rzeczy i powstali inni kaznodzieje, którzy też głosili trochę inaczej niż on. I apostoł Paweł powiedział, no dobra, mówicie, że ja słabo głoszę, tak nieskładnie, nieładnie, ale jak przyjadę, no to zobaczymy, kogo Bóg potwierdzi. Tak? Bo Królestwo Boże nie opiera się na słowie, czyli na gadaniu samym, tylko na mocy. I właśnie o to chodzi. Żebyśmy my jako dzieci Boże wiedzieli i spodziewali się tego chodzenia w mocy. Amen? Bóg ma dla każdego z nas swoją moc i siebie. I On chce, żebyśmy okazywali, objawiali tą moc na zewnątrz, żeby ludzie po prostu patrząc na nasze życie mówili, ja też chcę tego, co ten człowiek ma. Ten człowiek chodzi w radości, w miłości, w pokoju, cały czas uzdrawia, uwalnia ludzi. Bóg zaopatruje go w nadnaturalny sposób w finanse. To nie znaczy, że on nigdy nie ma problemów. Bo właśnie Boża moc objawia się wtedy, kiedy właśnie mamy te problemy i Bóg je może rozwiązać. Z drugiej strony możemy też chodzić w takim błogosławieństwie Boga, że na przykład jest coś takiego jak boskie uzdrowienie, czyli chodzimy cały czas i nie chorujemy. To nie znaczy, że coś nie będzie próbowało cię zaatakować, ale masz moc do tego, żeby to zwalczyć i powiedzieć, nie przyjmuję tego w imieniu Jezusa Chrystusa i chodzisz w Bożym uzdrowieniu. Ale to jest proces po prostu, do którego się dochodzi i trwać trzeba w tym. Tak? I Boże Słowo mówi w Przypowieściach 23:7, że tak jak człowiek myśli w swoim sercu, takim on jest. Więc trzeba wiedzieć, kim się jest w tym Królestwie Bożym, żeby chodzić w tym Królestwie Bożym. I każdy z nas ma w swoim życiu, w tej swojej codzienności, w tygodniu różne rzeczy, przy których musi objawiać to Królestwo Boże, którym musi udowadniać, hej, ja jestem w Królestwie Bożym, nie będę rozwiązywał tego problemu w tym świecie naturalnym, tylko według Królestwa Bożego, a tam są bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów. Wanda przed chwilą mówiła mi, co Bóg jej pokazał i powiedziałaś mi, że widziałaś, jak Pan Jezus wchodzi do takiej komórki, gdzie tam są naczynia na szafkach i on coś bierze i to naczynie jest takie zakurzone i Pan Jezus je obmywa, i żeby móc je użyć. I w pierwszym albo w drugim liście do Tymoteusza jest napisane, że kto chce być naczyniem do czelów zaszczytnych, niech się oczyści z tych różnych rzeczy i będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Więc twoje pragnienie tutaj decyduje o tym, czy ty będziesz tym naczyniem zaszczytnym, czy nie. A naczynie zaszczytne to jest takie, które jest używane do różnych celów, ale po prostu Bóg chce ciebie użyć, ale i to ty jesteś tym, który decyduje, czy będziesz użyty, czy nie. I twoja skala tej używalności jest wymierna do tego, jak bardzo chodzisz w tym Królestwie Bożym, o którym tutaj mówimy. Amen. I szybko tylko przytoczę list do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Mówi o tym, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, czyli to nie jest twoja religijność, że ty w sobotę albo w piątek nie jesz mięsa, w sobotę nie chodzisz, tak, masz szabat. Czy to nie jest twoja religijność, ale po prostu twoja relacja z Bogiem, która opiera się na sprawiedliwości, na pokoju i radości. Sprawiedliwość pochodzi z tego, że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i stałeś się nowym stworzeniem i Boża sprawiedliwość została tobie przypisana. Jesteś sprawiedliwy jak Bóg. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset mówi o tym, że my staliśmy się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Dzięki. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wiecie, mówimy na to, że Pan Jezus złożył siebie w ofierze. Ale wiecie, że ofiara to jest tak naprawdę ta żyjąca rzecz, która musiała umrzeć, tak? Czyli owieczka, czy jakieś tam ten. Pan Jezus, on został zabity, bo my zasłużyliśmy na tą śmierć. To znaczy, że jak masz wyrok w sądzie i jesteś skazany na śmierć, na przykład tak było, tak jest w Stanach Zjednoczonych, to nie dlatego, że ktoś cię nie lubi, tylko dlatego, że dopuściłeś jakieś tam rzeczy, które zasługują na śmierć. I my zasługiwaliśmy na śmierć. Bóg nie był sadystą, mówiąc, o, teraz Jezus musi umrzeć, żeby odkupić ludzi. Tylko tu jest napisane, że On się stał grzechem za nas. Czyli Pan Jezus został skazany na śmierć za nas. W nasze miejsce. Po prostu, bo inaczej my byśmy musieli być zabici. Każdy z nas. Wszyscy. Jeden tylko umarł za wszystkich, bo był Bogiem bezgrzesznym i to, że On umarł i stał się grzechem i został zabity za nasze grzechy, najokrutniejszą śmiercią w tamtym czasie, my zostaliśmy uczynieni sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. A więc zostaliśmy usprawiedliwieni, oczyszczeni i Bóg patrzy na nas, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. W głowie nie mieści, ale właśnie to jest Ewangelia, która bardzo wzburza religijnych ludzi. Jak to? Jak to? Jestem święty jak Bóg? Jak nie jesteś święty jak Bóg, to nie wejdziesz do nieba. Musisz być święty jak Bóg. A w jaki sposób stać się święty? Musisz uwierzyć, że Pan Jezus został wzbudzony z martwych i że jest Panem twojego życia. Musisz to wyznać, czyli musisz narodzić się na nowo. Kiedy już jesteś narodzony na nowo, wracamy do listu do Rzymian 14:17. Jesteś usprawiedliwiony. W liście do Rzymian 5 rozdział 1 werset jest napisane, że usprawiedliwieni więc z wiary mamy pokój z Bogiem. Czyli najpierw mamy to usprawiedliwienie i wraz z nim przychodzi pokój z Bogiem. Pokój między tobą a Bogiem. Czyli już nie jesteś w stanie wojny z Bogiem, tylko jest pokój. Bóg cię kocha. Moja curuchna. Najkochajsza. I masz pokój z Bogiem. Jesteś Jego córką, księżniczką przed Bogiem, bo jesteś córką króla, tak? Jesteś synem króla, królewiczu. Więc masz pokój z Bogiem i z tego wynika radość. Jak nie chodzisz w radości, to potrzebujesz objawienia sprawiedliwości, czyli usprawiedliwienia i potrzebujesz objawienia tego pokoju z Bogiem. I wtedy ta radość się naturalnie wzbudza i ona pochodzi od Ducha Świętego. Czyli list do Rzymian 14:17 jeszcze raz. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. W Duchu Świętym tu jest napisane. A więc potrzebujemy też chodzić w Duchu Świętym. Czyli Królestwo Boże ogólnie bez Ducha Świętego nie jest możliwe tutaj na ziemi, żeby było Królestwo Boże. Ale ponieważ Królestwo Boże jest, bo Duch Święty został nam dany, możemy chodzić w tym Królestwie Bożym. I teraz to Królestwo Boże, jak już mówiłem, ma inne zasady, inny wymiar działania. I żeby chodzić w tym Królestwie Bożym, musimy wiedzieć, kim jesteśmy w Chrystusie i co się w ogóle wydarzyło. Więc szybka powtórka, list do Rzymian, 6 rozdział, mówi, że kiedy narodziliśmy się na nowo, umarliśmy dla grzechu. Jesteśmy martwi dla grzechu. Czyli kiedy ty jesteś narodzony na nowo, a zgrzeszysz, ten grzech nie jest przypisywany twojemu duchowi, tylko jesteś martwy dla tego grzechu. I ten grzech nie jest w stanie zabrać ci tego nowego narodzenia, które masz. Ale ten grzech ma swój wymiar tutaj fizycznym, w tym królestwie fizycznym. I on może wpłynąć na twoje ciało, na twoją duszę, na twoje poczucie winy, na twoje zdrowie. Jeżeli grzeszysz cieleśnie, w sensie na przykład możesz pić alkohol do tego stopnia, że marskość wątroby się wytworzy i po prostu umrzesz. Możesz też palić papierosy i pójść do nieba, ale możesz tam pójść szybciej, bo dostaniesz po prostu jakieś choróbska płuc albo czegoś innego. Oczywiście to jest tragedia, kiedy takie rzeczy się dzieją i nie chcę tego w ogóle marginalizować. Ale jest uzdrowienie z tego, dzięki Bogu. I jest, możesz pójść do nieba, nawet jeżeli grzeszysz fizycznie, w sensie na przykład kochasz, uprawiasz seks pozamałżeński, tak? Ale możesz tam nabawić się jakiegoś choróbska i umrzeć. Poza tym możesz zniszczyć swoje życie i zniszczyć życie innych. I w ogóle Boże Słowo mówi, żebyśmy się wstrzymywali od tego typu grzechów. Jak również możesz kłamać jako Boże narodzone na nowo dziecko. I Bóg nie chce, żebyś to robił, ale ten grzech nie wpływa na twojego narodzonego na nowo ducha. On zostaje w twojej duszy i w twoim ciele i tam zbiera żniwo. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, mówi 23 werset 6 rozdziału, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I to, co teraz powiedziałem, jest w ogóle takim kijem w mrowisko dla religii. Bo religia wymaga od ciebie, żebyś nie jadł pewnych rzeczy, nie pił pewnych rzeczy, żebyś nie robił pewnych rzeczy, żeby być zbawionym. Natomiast Boże Słowo mówi, hej, jesteś zbawiony, bo uwierzyłeś w Jezusa, a nie dlatego, że coś robisz, a teraz możesz tego wszystkiego nie robić, bo masz zupełnie inną naturę. I dlatego Boże Słowo mówi w 6 rozdziale, że jesteśmy martwi dla grzechu, dlatego nie musimy już robić tych wszystkich rzeczy, które robiliśmy przed narodzeniem się na nowo, albo które wpadły gdzieś tam po kolei w naszym życiu. Jeszcze jakieś inne nowe rzeczy się pojawiły. Nie musimy tego robić, bo nie mamy natury, która chce grzeszyć. Mamy Bożą naturę, bo jesteśmy Bożą sprawiedliwością w Chrystusie. I Bóg chce, żebyśmy żyli tą nową sprawiedliwością. I za chwilę będę mówił o tym, jak nią żyć. Po drugie, jesteśmy martwi dla prawa. 7 rozdział listu do Rzymian. On w tym rozdziale Paweł mówi o tym, że umarliśmy dla prawa, aby żyć teraz dla Boga. Prawo było tym, co wzmacniało grzech, co wzmacniało nasze poczucie winy, co pokazywało nam naszą niedoskonałość. I ono było pewnym narzędziem do tego, żeby Bóg osiągnął zamierzony cel. Jego celem było to, żeby Pan Jezus mógł się narodzić, żeby zachować pewną linię genealogiczną od Adama aż do Marii, żeby Pan Jezus mógł się narodzić. Gdyby nie nadał prawa, to naród izraelski w ogóle przestałby istnieć w ciągu tam kilkudziesięciu czy kilkuset lat w Egipcie. I po Egipcie, jak po wyjściu z Egiptu, przepraszam, bo naród izraelski tam tworzył się dopiero w Egipcie. Czyli zgubiłem wątek. Mówiliśmy o, że jesteśmy martwi dla prawa. Tak, dziękuję. A więc prawo zostało nadane po to, żeby ograniczyć grzech, a z drugiej strony zostało nadane po to, żeby pokazać nam, jak bardzo jesteśmy grzeszni. Te Boże standardy są tak wysokie, że potrzebujemy Zbawiciela i prawo nam wskazywało na tego Zbawiciela. Boże Słowo mówi w liście do Galacjan, że prawo było tym pedagogiem, który prowadził nas do Chrystusa. Czyli prawo mówiło, jesteś tu niedoskonały, tu nie dociągasz, tutaj w ogóle jesteś beznadziejny. I kiedy żyjemy pod prawem, właśnie takie coś otrzymujemy od prawa. Natomiast kiedy żyjemy w Bożej łasce, kiedy prawo już nas doprowadza do tego miejsca, gdzie mówimy, Boże, nie potrafię sam siebie zbawić, potrzebuję Zbawiciela, prawo mówi, okej, to ja teraz odchodzę, przychodzi relacja ze Zbawicielem. I ona jest zupełnie inna. A więc jesteśmy martwi dla grzechu, jesteśmy martwi dla prawa. I zobaczcie, i teraz mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie. I list do Rzymian, 8 rozdział, mówi o tym nowym życiu. I to jest tak naprawdę życie w duchu. Życie w duchu polega na tym, że my wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie, dowiadujemy się, kim jesteśmy w Chrystusie, odkrywamy na nowo, zgłębiamy, cały czas trwamy w tym, kim jesteśmy w Chrystusie i wtedy dzieje się coś fantastycznego. List do Rzymian, 8 rozdział, 1 werset. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy żyją w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Postępowanie według ciała to jest skupianie się na prawie, skupianie się na niegrzeszeniu i wtedy grzeszysz i prawo cię potępia i wtedy jesteś potępiony. Ale to zauważ, często potępia cię prawo, potępia cię twoje własne sumienie, potępia cię diabeł, ale nigdy Bóg. Bo Bóg mówi, że jak jesteś nowym stworzeniem, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Czyli bycie w Jezusie Chrystusie polega na odkrywaniu, kim jestem w Chrystusie. I zobaczcie, gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. I apostoł Paweł napisał tu mnie, czyli odnosi się też do siebie. Mówi, biedny ja człowiek, któż mnie uwolni i od tego ciała śmierci. I później mówi, że jesteśmy uwolnieni od prawa grzechu śmierci przez prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie. A więc w Jezusie Chrystusie, kiedy jesteśmy, kiedy trwamy w relacji z Nim, jesteśmy wolni od tego prawa grzechu i śmierci, czyli za grzech jest śmierć. I kiedy trwamy w Jezusie Chrystusie, w tej relacji z Nim, nie grzeszymy. Nie jesteśmy po prostu podatni na to. Więc to jest taka ciekawa sytuacja, bo możesz trwać w Jezusie Chrystusie i nagle wyjść z tego. Znaleźć się w ciele i zgrzeszyć. I później szybko musisz wrócić z powrotem do relacji z Jezusem Chrystusem, żeby ten grzech cię nie zdołował i nie, żebyś nie upadł niżej. To przypomina, lot samolotem. Jesteś w samolocie, w prawie ducha życia w Jezusie Chrystusie, tak? I mówisz, ale fajnie, jak ja potrafię latać, tak szybko, wysoko, no ponad chmurami. Nie, to nie ty lecisz, tylko ten samolot, prawda? To, że nie jesteś potępiony, jest wynikiem tego, że trwasz w relacji z Jezusem Chrystusem, w prawie ducha życia, który jest w Jezusie Chrystusie. Ale w momencie, kiedy mówisz, poradzę sobie teraz bez Chrystusa, to tak jakbyś wysiadł z tego samolotu w czasie lotu. No i zaczynasz spadać, tak? I bardzo szybko się dowiesz, że to nie ty leciałeś, tylko co innego ciebie niosło. Więc musimy cały czas trwać w tej relacji z Jezusem Chrystusem. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu ciała i grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Czyli trzeci i czwarty werset mówią o tym, że jesteśmy uwolnieni od prawa i że sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas. Za wypełnienie prawa była jakaś nagroda. Błogosławieństwo, które jest zapisane w 28 rozdziale ostatniej Księgi Mojżeszowej 5, czyli Księgi Powtórzonego Prawa. I tam są wymienione błogosławieństwa oraz przekleństwa za niewypełnianie tego prawa. I ponieważ Pan Jezus wypełnił to prawo doskonale, halleluja, a my uwierzyliśmy w Niego, Bóg powiedział, że właśnie ta sprawiedliwość prawa zostaje nam zaliczona, nam, którzy uwierzyliśmy. Czyli tak jakbyśmy my nigdy nie zgrzeszyli i te błogosławieństwa prawa wypełniają się w nas, ponieważ my wierzymy w Jezusa Chrystusa. To jest tak dobra Ewangelia, że no, trzeba nad tym pomyśleć, ale to nie jest aż takie trudne do zgłębienia. Po prostu, kiedy jesteś narodzony na nowo, kiedy Jezus jest twoim Panem, jesteś błogosławiony. Kiedy nie jesteś narodzony na nowo, musisz się narodzić na nowo, bo nie jesteś błogosławiony. Tak więc to jest dobra nowina. Naprawdę, to jest bardzo dobra nowina, że my jesteśmy tak jakby tymi, którzy wypełnili prawo w 100%, chociaż nawet palcem nie kiwnęliśmy, żeby je wypełnić. To Bóg w Jezusie Chrystusie wypełnił prawo i dał nam sprawiedliwość płynącą z tego prawa i błogosławieństwa. I piąty werset. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. I tutaj zaczynamy właśnie dowiadywać się, co to znaczy żyć w tym Królestwie Bożym, żyć według ducha. To znaczy nie myśleć cieleśnie, nie myśleć, nie postrzegać rzeczy tylko tymi pięcioma zmysłami, które mamy. Dotyk, smak, węch, słuch i powonienie. Ale po prostu patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat Bożego Słowa i mówimy, chociaż moja sytuacja wygląda beznadziejnie tutaj, to Ty jesteś, Boże, moim zaopatrzeniem i ja patrzę według tego, co mówi Boże Słowo, co mówi Twoje Królestwo na ten temat. Jesteś w zupełnie innym miejscu. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Kiedy myślimy o tym, co cielesne, w zasadzie co dotyczy tych pięciu zmysłów, to przynosi nam śmierć, czyli zaczynamy się martwić. Ojeny, co ten rząd znowu wymyślił? Jak my się będziemy teraz spotykać? Ojej, jak stracę pracę, znowu przyjdą ograniczenia i takie rzeczy. Zaczynasz się martwić. Z tym zamartwianiem się przychodzą stresy i różne inne rzeczy, a z tym przychodzi utrata zdrowia, bezsenność. Zaczynasz się marszczyć na twarzy, tak, bo co ja teraz zrobię? Natomiast kiedy zaczynasz myśleć o tych rzeczach według Bożego Słowa, to przynosi ci życie według Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, tak jak dzisiaj czytałem na początku, w Ewangelii Jana 6:63, że słowa moje są duchem i są życiem. A więc myślenie według ducha to jest myślenie według Słowa Bożego, według tego, co Słowo Boże mówi. Dlatego, siódmy werset, dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. I słuchajcie, tu jest niesamowita treść. Nasze ciało nie może poddawać się prawu Bożemu. Nie jest w stanie wypełnić prawa Bożego, nasze ciało. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. I tutaj, wiecie, kiedyś byłem bardzo potępiony przez ten werset, no bo co to znaczy w ogóle, nie? Czyli mogę się nie podobać Bogu. Ale nagle Duch Święty mi pokazał, czytaj dalej, lecz wy nie jesteście w ciele. Oh. Ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. Czyli jeżeli jesteś narodzony na nowo, jesteś w duchu. Kiedy chodzisz w ciele, to jest ewenement, a nie reguła. Regułą powinno być chodzenie w duchu. Gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale my mamy Ducha Chrystusa, prawda? Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A więc to ciało, to nasze ciało, które tutaj mamy, ono jest poddane śmierci. Ono kiedyś umrze ze względu na grzech, w którym się urodziło. I Bóg zapewnił nam w Chrystusie nowe ciało, które dostaniemy przy tym, jak Pan Jezus wróci po swój Kościół lub przy tym zmartwychwstaniu. To się nazywa pierwsze zmartwychwstanie, kiedy my jako sprawiedliwi zmartwychwstaniemy z nowym ciałem. I to ciało, jeżeli będzie jeszcze żyło, jeżeli będziemy jeszcze w ciele, to zostanie przemienione na obraz chwalebnego ciała Pana Jezusa Chrystusa, a jeżeli będzie już skremowane lub obróci się w proch w naturalny sposób, Bóg w cudowny sposób to ciało zmartwychwzbudzi, bo zmartwychwstanie polega na zmartwychwstaniu. Tak? Czyli coś, co jest martwe, musi zmartwychwstać. Ciało wzbudzone do życia, przemienione. Nasze ciało. I będziemy bardzo ładnie wyglądać, myślę. Inaczej niż teraz, ale będziemy mogli się rozpoznać, tak myślę. Natomiast to nie jest tematem dzisiejszej tutaj lekcji, tego nauczania. Ale jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, to ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swojego ducha, który w was mieszka. Halleluja. Czyli mamy obietnicę, że to Duch Święty, który w nas jest, on te śmiertelne ciało, które w każdej chwili jest słabe i po prostu podatne na choroby, na to wszystko, co ten świat mu oferuje, ono jest wzbudzane z martwych, tak jakby ożywiane przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Jesteśmy uprzywilejowani, kochani. Mamy lepsze fory niż ktokolwiek na świecie, kto nie jest zbawiony. Bo mamy Ducha Świętego w sobie, który nas wspiera, który nam podpowiada, który nam może mówić różne rzeczy, które mają nastąpić. I tu jest obietnica, że Duch Święty ożywi nasze śmiertelne ciała przez swojego Ducha, który w nas mieszka. Że to Chrystus wzbudza, ożywia, daje ci siły, daje ci moc do tego, żeby żyć, żeby chodzić w uzdrowieniu, żeby przyjmować uzdrowienie, żeby przyjmować radość. Wiecie, te całe, jak to się nazywa, te hormon szczęścia? Ta serotonina, nasze ciało nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Że jakbyś nie ogarniam. Po prostu kiedyś tak miałem, nie? I mówię, nie ogarniam, nie? Co się dzieje? A tak samo jest z Duchem Świętym. Jak cię Duch Święty napełnia, to twoje ciało może naprawdę przestać ogarniać w pewnym sensie, ale Duch Święty daje ci moc do tego, żeby się nie rozsypać i chodzisz w radości non stop po prostu. To są różowe okulary, które Bóg ci zakłada przez Ducha Świętego. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, a jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. I to jest właśnie to. Nasze ciało jest podatne na grzech w każdej chwili i ono ma swoje uczynki. I jeżeli my się im poddajemy, to popełniamy uczynki ciała. Uczynki ciała są wymienione w liście do Galacjan. Mogę przeczytać. Fajna lektura. 5 rozdział, list do Galacjan, 5 rozdział, od 19 chyba wersetu. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd. Nierząd to jest seks pozamałżeński. Cudzołóstwo jest zdrada twojego małżonka obecnego, czy współmałżonka. Nieczystość, czyli niesprzątanie domu. Chyba nie o to chodzi, co? Ale myślę, że lenistwo też jest takim. To był żart. Nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo. Słuchajcie, bałwochwalstwo jest uczynkiem ciała. Nie będę, czyli chciwość tak jakby, ale to tam później gdzieś jest wymienione. Czary. Czary są uczynkami ciała. Ludzie mówią, że to demony mnie zmuszają. Wiecie, to jest uczynek ciała. Pozwalasz diabłu wejść do swojego ciała, ale to nie jest... I tak samo jak mu pozwalasz, tak możesz mu nie pozwolić. Natomiast uczynki ciała, czary. Wow. Nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie i herezje. Herezje są uczynkami ciała. Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nawet możesz być zbawiony, ale robiąc te rzeczy nie będziesz chodził w tym Królestwie Bożym, o którym mówimy. W tej mocy, w tej radości, sprawiedliwości, w pokoju. Diabeł będzie cię oskarżał, będziesz przybity, szybko zejdziesz z tego świata i staniesz przed Jezusem Chrystusem, a on powie, no cześć, co ty tu robisz tak szybko? No i jesteś zbawiony, tak? No ale nie odziedziczyłeś tego wszystkiego, co Bóg miał dla ciebie. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wiecie, w jaki sposób uśmiercać uczynki ciała tym duchem, tym Królestwem Bożym? Po prostu miej relację z Duchem Świętym, módl się językami. Bardzo dużo, bardzo często. I Boże Słowo mówi, list do Rzymian 12 rozdział, 1 i 2 werset. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, czyli do królestwa tego ziemskiego, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Więc mamy tutaj nakaz, że mamy składać swoje ciało jako ofiarę miłą, świętą, przyjemną Bogu, czyli w jaki sposób uśmiercać uczynki ciała? Duchem Świętym, tak? W jaki sposób stajemy się żywą ofiarą? Przez Ducha Świętego. Przez chodzenie w Duchu Świętym. Przez modlitwę w Duchu Świętym. I później możemy rozeznać, co jest dobrą wolą Bożą dla naszego życia. Modlitwa językami została nam dana przez Ducha Świętego jako dar, który umożliwia nam chodzenie w tym wszystkim, o czym tutaj przeczytałem, w tym duchu. Kiedy modlimy się językami, dzieje się kilka rzeczy, o których wiemy i rozmawiamy często w środę o tym. To jest 14 rozdział 1 listu do Koryntian i tam jest napisane, że my się budujemy sami siebie, kiedy modlimy się językami. Wygłaszamy Boże tajemnice, pięknie dziękujemy. I w liście Judy jest napisane, że zachowujemy siebie w swojej najświętszej wierze i budujemy sami siebie. I w miłości Bożej też się zachowujemy, ale i w tym liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian 14 rozdziale jest też napisane, że budujemy sami siebie. Więc kiedy robimy te wszystkie rzeczy, chodzimy w Duchu Świętym. Kiedy modlimy się językami. To jest aż tak proste. Wy spodziewaliście się teraz, wiecie. No więc teraz tak. Pani wstanie o 4 rano, przeczyta pani 14 rozdziałów Biblii, tak? Później weźmie pani kąpiel zimną wodą, tak? I będzie krzyczeć w językach, zimna. Nie, to jest aż tak proste, modlitwa językami. Jeżeli modlisz się językami, rób to jak najczęściej, a będziesz chodził w Duchu Świętym. Co więcej, Duch Święty będzie uśmiercał uczynki ciała. A co to znaczy? Że te uczynki ciała będą pokazywać się. Kiedy będziesz się modlił językami, twoja cielesność zacznie wyłazić. Dlatego, żeby Duch Święty mógł ją zmieść. I to jest piękne, bo po prostu, kiedy to wychodzi, ja mówię, modlimy się z Elą, to jest nasze świadectwo, językami od jakiegoś czasu, tak celowo i długo. I no i się kłócimy od czasu do czasu. Po prostu o takie małe, nieznaczne rzeczy. Ja jej powiedziałem ostatnio, wali się tym nożem w głowę, jak ci ten... Tak, ale tą tępą częścią, nie? Bo Ela, tak, mieliśmy nowy nóż, taki super ostry, a ona ogarnę go, żeby otrzepać co kruszków. I się uszczerbił, mówię. Dobrze, przeczekałem. Mówię, no to teraz tą drugą stroną opukuj, nie? Żeby obrócić nóż, żeby te okruszki spadły. Ale tym ostrzem znowu mówię, co to robisz? Nie? I Ela mówi, modlimy się językami, a ty znowu robisz, wiesz, co się dzieje. Ona też wiedziała, dlatego się, wiesz, nie załamała. Ja mówię, tu się w głowę wali tym nożem. To by było ciekawe, nie? Bo później byśmy musieli spędzić trochę czasu na pogotowiu. Ale oprócz tego wyszły inne rzeczy. Byłem w sobie w Tesco i to przedwczoraj i stoję w kolejce tutaj, nie? Mówię, jaka długa ta kolejka. No, ale siedzę i nagle przychodzi taki pan wysoki, taki tutaj ćwiarteczka i 5 kilo cukru. Mówię, no to doskonałe zakupy, mówię, nie? I on mówi, pani zadzwoni po drugą kasę. No i pani zadzwoniła, ta przyszła, ta pani, jak ona ma, kasjerka przyszła i on sobie idzie do tej kasy. Ja mówię, hej, proszę pana, na koniec kolejeczki. Czemu pan tutaj, wiecie, ciało we mnie się oburzyło. No i pan powiedział, że on, czemu tutaj mam ten, przecież to jest druga kasa, ja stoję do tej kasy. Ja mówię, nie, ja stoję na rozdrożu, mogę iść do tej albo do tej. I on mówi, ale mój syn tam stoi w kolejce. Ja mówię, no ale pana syn jest za mną, nie przede mną. No i on mówi, olał mnie zupełnie, postawił ten. Ej, wiecie co zrobiłem? Mówi, nie będzie pani obsługiwała tego pana. Wziąłem jego zakupy, odłożyłem i postawiłem swoje. I później wychodząc stamtąd mówię, no to ładnie pokazałem Jezusa temu panu, po prostu ojenny. Jeszcze mu powiedziałem, poczeka pan z wypiciem tej ćwiarteczki, nie śpieszy się tak panu. Czyli jeszcze mu pojechałem po domniemanym alkoholizmie, a on mógł to do ciasta kupić. Czyli jeszcze mogłem źle ocenić sytuację. I mówię, i razem z Elą mówimy, tak, to jest właśnie to, modlisz się w Duchu Świętym i Duch Święty ci pokazuje różne rzeczy. One wychodzą, żeby już więcej ich nie było. A więc chodzenie w Duchu, chodzenie w mocy Królestwa Bożego, to jest nic więcej jak chodzenie właśnie, modlitwa językami, chodzenie w tym wszystkim, co Bóg dla nas zamierzył. I modlitwa językami otwiera nam dostęp do wszystkich innych rzeczy, które mamy. Do uzdrowienia, do objawienia, do głębszej relacji z Bogiem, do usłyszenia tych rzeczy, które mają nadejść, które Duch Święty chce nam pokazać. Do usłyszenia Go w największym zgiełku i w największym zamieszaniu w naszym życiu. No, do zabicia swojego ego. Przede wszystkim twój mózg mówi, hej, czemu ty mówisz, ja nie rozumiem. To jest głupie. I właśnie to jest zabijanie swojej cielesności. Dlatego będę mówił językami, żeby zabić tą cielesność. I to jest aż tak proste i aż tak nieskomplikowane. Modlitwa językami. Musisz modlić się dużo i często językami. Jeżeli nie wiesz, jak się modlić językami, to zostań tutaj, nauczymy cię, jak wypełniać siebie samego Duchem Świętym, tak? Bez wypełnienia Duchem Świętym nie możesz mówić językami, czyli bez chrztu w Duchu Świętym. Ale jak jesteś już ochrzczony w Duchu Świętym, a masz problemy mówienia językami, nic prostszego. Po prostu odkręcimy kurek. Halleluja. Razem z tobą. Staniemy, nałożymy ręce, pobłogosławimy, pomodlimy się, pokażemy, jak my się modlimy i Duch Święty da ci twój własny język modlitewny. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję ci za twoje słowo i że to jest aż tak proste, chodzenie w tym Duchu Świętym, chodzenie w Królestwie Bożym. Dziękuję ci za to, że dałeś nam Ducha Świętego i dałeś nam moc mówienia językami. I diabeł ich nie rozumie, boi się, wygłaszasz jakieś tajemnice Boże i diabeł ich nie rozumie. Dlaczego diabeł miałby rozumieć tajemnice Boże, które wygłaszasz, skoro ty ich nie rozumiesz? Nie? On by miał wtedy nad tobą górę, tak? No bo wie, o co się modlisz. Ale kiedy się modlisz językami, on tego nie kuma, on tego nie rozumie i się boi. I dlatego zwalcza tak bardzo te dary tutaj w tym ciele Chrystusa. Ale ciało Chrystusa się budzi i modli się językami i chodzi w językach, w tym Duchu Świętym i Duch Święty ma moc, wtedy ma możliwość do udzielania ci innych darów, które są też bardzo potrzebne do życia. Halleluja. Dziękuję ci, Panie Jezu, za dar Ducha Świętego, którego nam dałeś. Dziękuję ci za to, że twój Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę, mówi nam o rzeczach przyszłych, oznajmia nam je i przypomina nam wszystko, co ty powiedziałeś. Halleluja. To jest tak proste. I nie potrzebujemy się spinać, nie potrzebujemy jakoś głębszej wiedzy, kolejnego poziomu poznania. Wystarczy nam po prostu relacja z twoim Duchem Świętym. Ojcze, dziękuję ci za to, że ty posłałeś swój największy skarb, Pana Jezusa Chrystusa. I ty dałeś nam swojego Ducha Świętego, który bada głębokości Boga. Panie, kiedy chcemy ciebie poznać, musimy mieć Ducha Świętego, bo On ciebie zna. I On objawia nam głębokości Boże. Panie, dziękujemy ci więc za Ducha Świętego, Duchu Święty. Dziękuję ci za ten Kościół, za to, że ty jesteś tutaj razem z nami zawsze i że chcesz objawiać nam, kim jest Jezus w nas, nadzieja chwały. Ojcze, błogosławię te osoby, które mówią językami i te, które będą mówić językami. Dziękuję ci za to, że nikogo z nas nie opuszczasz ani nie porzucasz. Amen. Nasza dusza też się pokrzepia jedzeniem, cieszy się i będziemy ciebie wielbić naszą relacją wspólną. Amen. Amen. Nasze nabożeństwo przenosi się tam teraz.